Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od 1 do 4 wiersza, czytajmy. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach. Zeszłym razem, parę tygodni temu, rozważaliśmy pierwszy wiersz z tego rozdziału, aby nadaremnie nie przyjmować Bożej łaski. Bóg zlitował się nad nimi, zlitował się nad nami, pociągnął nas ku sobie i w Jezusie Chrystusie obdarował nas wszelką łaską, abyśmy pobożnie żyli na tym świecie, abyśmy służyli Bogu, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, by zaspokajać nasze własne pragnienia, pożądliwości, ale by żyć dla Boga, by służyć Bogu. I ku temu jest nam obficie udzielona Boża łaska. Przyglądaliśmy się temu, jak skutecznie ta łaska działała w życiu apostoła Pawła i jego współpracowników. I ta sama łaska winna owocnie działać w naszym życiu. Nikt z nas nie powinien być bezowocnym, bezużytecznym członkiem Kościoła. Nikt z nas nie może być członkiem ciała Chrystusa, który nie spełnia żadnej funkcji w tym ciele. Wszyscy jesteśmy powołani, aby spełniać określone funkcje, do których Bóg nas w swojej łasce przysposobił. Tak jak mówiliśmy, to określenie łaska nie odnosi się tylko do przebaczenia nam grzechów i przyjęcia nas w Chrystusie, ale widzimy to słowo pojawiające się w kontekście dalszego naszego życia. Z łaski jesteśmy zbawieni i z łaski pielgrzymujemy. W tej łasce mamy trwać, w tej łasce mamy się umacniać i ona nie może być na nic, nie może być daremna w naszym życiu, ale mamy czerpać nieustannie te życiodajne siły z Jezusa Chrystusa, który w swojej łasce udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wielkim zagrożeniem dla odpadnięcia od Bożej łaski, wielkim zagrożeniem do utracenia tego życia, które jest w łasce, jest przyjęcie fałszywych nauk, jest błędne myślenie. Główną sferą działania szatana jest kłamstwo. On jest ojcem kłamstwa, źródłem wszelkiego zwiedzenia, oszustwa. I jego główny atak na nas jest właśnie w sferze okłamywania nas, oszukiwania nas, kwestionowania tego, co Bóg powiedział. Wiecie, że od samego początku tak było, kiedy wąż przyszedł do Ewy, a ten wąż ewidentnie jest uosobieniem szatana, przychodzi i kwestionuje to, co Bóg powiedział. Leciutko deformuje to, co Bóg powiedział. Nadaje temu inny sens niż ten, który Bóg zamierzał, wypowiadając dane słowa. Szatan atakuje nas głównie przez kłamstwo, oszukując nas, próbując nas oszukać, próbując nas zwieść, próbując zaszczepić w nas nieprawdę, kłamstwo. Widzimy, że w pierwszym kościele toczyła się wielka walka o czystość i prawdę Ewangelii. Cały list do Galacjan jest wielkim ostrzeżeniem przed daremnym przyjęciem Bożej łaski i odstępstwem od jedynej zbawiennej Ewangelii, dobrej nowinie o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy dzisiaj kilka wybranych fragmentów z tego listu do Galacjan, aby wzmożyć naszą czujność wobec wszelkiej maści zwodzicieli, którzy dzisiaj inspirowani przez zwodnicze duchy próbują przekręcać Bożą prawdę i odwodzić wierzących od Chrystusa Pana. W pierwszym rozdziale listu do Galacjan od 6 wiersza apostoł Paweł mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Zobaczmy, jak silne słowa apostoł Paweł na początku tego listu kieruje do Galacjan, którzy, jak widzimy, bardzo prędko dają się odwieść od Boga, który powołał ich w łasce Chrystusa. Wierzą jakiejś innej Ewangelii. Jaka to była Ewangelia? Jeśli czytacie list do Galacjan, to wiecie, że była to pewna deformacja Ewangelii Chrystusa. Przyszli do Galacji ludzie, którzy mówili, że sama wiara w Chrystusa i posłuszeństwo Chrystusowi nie wystarczy, żeby prawdziwie rozwijać się i wzrastać w Chrystusie, musimy również przestrzegać prawa Mojżesza. Musimy obchodzić szabat, musimy dać się obrzezać i musimy przestrzegać wszystkich praw związanych z tym, co czytamy w księgach Starego Przymierza. Musimy obchodzić nowie księżyca, żydowskie święta, brać udział w tych różnych potrzebnych nam do duchowego wzrostu ceremoniach. A więc oni nie odrzucali Chrystusa. Mówili: tak, Chrystus jest Zbawicielem, Chrystus jest nam potrzebny, jak najbardziej, bez Chrystusa nie ma zbawienia, ale sam Chrystus nie wystarczy. Potrzebujemy być posłuszni tym wszystkim żydowskim nakazom, przecież które też pochodzą z Ducha Chrystusa. Przecież to On jest tym, o którym to wszystko świadczy. A więc przekręcili to w taki sposób, że nie powiedzieli, nie mówili, nie głosili tego, że w Chrystusie to wszystko zostało wypełnione i w Chrystusie to nabiera zupełnie nowego znaczenia, nowego kształtu, nowego sensu dla chrześcijan, ale że nadal trzeba robić te wszystkie rzeczy, bo bez nich nie można być ostatecznie zbawionym. I wiecie, że tego typu myślenie dzisiaj jest powszechne w Kościele. Wielu ludzi podobnych rzeczy dzisiaj naucza. Mówią o Jezusie Chrystusie, że On jest jedynym Zbawicielem, ale nadal mówią, że jeszcze musimy przestrzegać szabatu, nie możemy jeść pewnych rzeczy, pewne rzeczy możemy jeść, bo o nich wszystkich mówi Pismo, mimo iż Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że te rzeczy już nie mają znaczenia w Chrystusie, że To dotyczyło narodu żydowskiego, ale oni mówią, że to dotyczy dzisiaj wszystkich chrześcijan i że wszyscy to muszą robić, jeśli chcą być zbawieni. Czytajmy w trzecim rozdziale, jak Paweł reaguje na tego typu deformację Ewangelii. Od pierwszego wiersza mówi: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was jednej rzeczy. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha? A więc Paweł pyta, czy przez to, że przestrzegaliście szabatu, że daliście się obrzezać, że obchodziliście żydowskie święta, czy przez te rzeczy otrzymaliście ducha? Czy to było potrzebne, żeby duch na was zstąpił i was wypełnił? Czy przez słuchanie z wiarą? I kiedy mówimy o słuchaniu z wiarą, to nie mówimy o biernym słuchaniu. Mówimy o słuchaniu z wiarą, która się przeradza w czynienie, w życie, w postępowanie. To jest słuchanie z wiarą w Nowym Przymierzu. I Paweł pyta, czy musieliście wypełnić jakieś rzeczy z prawa mojżeszowego, żeby otrzymać ducha? Czy po prostu uwierzyliście w Chrystusa, uwierzyliście w Jego Ewangelię, uwierzyliście, że On chce wam udzielić swojego ducha i przez ufną wiarę w to, co Chrystus zrobił na krzyżu i kim dla was jest, otrzymaliście ducha? Odpowiedź jest oczywista. Nie przez uczynki prawa, nie przez przestrzeganie prawa mojżeszowego, ale przez słuchanie z wiarą poselstwa nowego przymierza, które jest w Jezusie Chrystusie. Mówi, czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Rozpoczęli w duchu, rozpoczęli przez prostą wiarę w Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Mu, ale teraz chcą stać się doskonalszymi, dodając do Chrystusa te różne aspekty Starego Przymierza, które już dzisiaj nie mają sensu dla chrześcijan. Niczego nie wnoszą, niczego nie ubogacają, bo w Chrystusie jest pełnia, więc nie można nic dodać do pełni, która jest w Chrystusie. Paweł mówi, czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Innymi słowy, ta łaska, którą otrzymaliście, może okazać się daremna. Jeśli teraz zamiast całą ufność pokładać w Chrystusie, chcecie jeszcze brać te rzeczy stare, które były tylko cieniami i zapowiedziami, i dodać je do Chrystusa, myśląc, że one są konieczne, że Chrystus wam nie wystarczy. Zobaczcie, jak mocno to mówi w czwartym rozdziale, od trzeciego wiersza. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. O co tu chodzi? Co to są te żywioły tego świata, jak w innych przekładach mamy to oddane? Chodzi właśnie o te cyklicznie powtarzające się dni, nowie księżyca, szabaty i tak dalej, żywioły tego świata. Mamy zmieniające się fazy księżyca, mamy dni tygodnia i tak dalej. Paweł mówi, my też kiedyś byliśmy pod kontrolą tych wszystkich rzeczy, kiedyś tego wszystkiego przestrzegaliśmy. Ale mówi dalej, kiedy się wypełnił czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. Jezus, wiemy, przestrzegał całego żydowskiego prawa. On podlegał prawu, urodził się pod prawem jako Żyd i tego prawa doskonale przestrzegał. Nie po to, żebyśmy my teraz też mieli go przestrzegać, tak jak on, będąc Żydem, ale właśnie, zobaczcie, po co on mu podlegał? Aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A więc on wykupił przez to, że on wypełnił prawo doskonale, bo żaden człowiek, nawet ci, którzy przez wieki próbowali to prawo wypełnić, nie byli w stanie go doskonale wypełnić. Każdy z nich chybiał w jakimś aspekcie wypełniania tego prawa, a wielu chybiało w wielu aspektach. Więc tak naprawdę wszyscy byli winni łamaniu tego prawa, bo jeśli złamiesz choćby jedno prawo, to jesteś winny. To nadal ciąży na tobie kara. I to, że przestrzegasz 70% prawa, a nie przestrzegasz 30%, nie zwalnia cię od winy za te 30%, których nie spełniasz. A większość ludzi nie przestrzega nawet 10% prawa tak naprawdę. To trzeba wielkiego tytana wiary i posłuszeństwa prawu, żeby te 70% wypełnić. Jak się dokładnie przyjrzymy, czego prawo wymagało, to okazałoby się, że ludzie łamią każde przykazanie w takiej czy w innej mierze. To nie to, że jedno złamali, a wszystkie inne przestrzegali. To fikcja. To ten młodzieniec tak myślał o sobie, który przyszedł do Jezusa i Jezus mówi, wiesz co prawo mówią? Tak, tak, wszystkiego tego przestrzegam. Tak mu się wydawało, dopóki Jezus go nie skonfrontował z jego chciwością, z jego pazernością i okazało się, że o nie, nie, tutaj to nie przestrzega. Jeśli tego nie przestrzegał, to z pewnością nie kochał bliźniego tak jak siebie samego, bo wtedy zrobiłby to, co Jezus by mu powiedział. Idź i rozdaj wszystko ubogim, tak? Jeśli kochasz bliźnich tak jak kochasz siebie, no to podziel się z nimi tym wielkim bogactwem, które masz. Ale wiemy, że on już tego na to nie był gotów. Czyli jemu się wydawało, że przestrzega prawa. Wydawało mu się w jego rozumieniu prawa i w jego interpretacji prawa. Ale żaden człowiek nie jest w stanie wypełniać prawa. I dlatego Chrystus narodził się pod prawem, podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. W jaki sposób? Przez wiarę w Niego. Wierząc w Niego, stajemy się synami Boga. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna. A więc przez to usynowienie staliśmy się uczestnikami Jego Ducha Świętego. Duch Jezusa Chrystusa mieszka w sercach Bożych synów. I przez tego ducha wołamy Abba, Ojcze, Tatusiu. Bóg staje nam się bliski. Wchodzimy do rodziny Bożej. Jesteśmy bliscy Bogu i Bóg jest bliski nam. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. Człowiek będący pod prawem był traktowany w pewnym sensie jak niewolnik. Miał swoje obowiązki do wypełnienia i jeśli je wypełnił, miał zapewnione błogosławieństwo. Była obietnica, że jeśli wypełnisz prawo, to będziesz błogosławiony. Natomiast jeśli nie spełnisz swoich obowiązków, to będziesz co? Ukarany za to, że ich nie spełniasz. Były przekleństwa i błogosławieństwa za wypełnianie lub nieposłuszeństwo wobec prawa. Ludzie byli jak niewolnik, ale mówi, teraz już nie funkcjonujecie w takiej relacji jak niewolnicy, lecz jesteście synami. A jeśli synami, to za sprawą Boga również dziedzicami. To znaczy całe to bogactwo Chrystusa, całe życie Chrystusa, moc Chrystusa, łaska Chrystusa jest wam darowana. Jesteście dziedzicami Chrystusa. To wszystko, co On ma, to wszystko, co On zdobył, to wszystko, co On osiągnął, jest wasze, jeśli w Niego wierzycie, jeśli w Nim trwacie, jeśli do Niego należycie, jeśli się Jemu oddajecie w posłuszeństwo. Więc czego jeszcze więcej byście chcieli? Cóż większego można jeszcze mieć, osiągnąć? Jaki większy skarb można znaleźć w przestrzeganiu żydowskich przepisów? Paweł mówi, aż tak nierozumni jesteście? Nie widzicie tego? Że to, co tamci mieli, jest niczym w porównaniu z tym, co jest waszym udziałem w Chrystusie. Jak wielkie bogactwo łaski jest wam darowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteście dziedzicami Boga. Mówi, kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Tu oczywiście jest mowa do Galacjan, którzy byli poganami wcześniej, którzy nie byli Żydami, ale służyli bóstwom. Teraz jednak, mówi, gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Macie swój liturgiczny kalendarz, który wam narzucili ci chrześcijańscy faryzeusze, judaizujący chrześcijanie, którzy nie chcieli puścić tych rzeczy, które już nie miały sensu w Chrystusie, ale wnosili je do Kościoła i nauczali chrześcijan, że muszą dalej tego wszystkiego przestrzegać. Paweł mówi, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne? Widzicie? To jest cały czas ta sama myśl. Daremne przyjęcie łaski. Mówi, trudziłem się nad wami, głosiłem wam Chrystusa, głosiłem wam pełnię w Chrystusie, bogactwo Chrystusowe, a wy teraz wracacie do tych marnych rzeczy, które były tylko cieniem i zapowiedzią i nie mają w sobie wartości w porównaniu z Chrystusem. 5 rozdział, zobaczcie, od 1 wiersza. Chrystus przyniósł nam wolność. Wolność od czego? Nie wolność od tego, by służyć Bogu, by podobać się Bogu, by wielbić Boga, by być posłusznym Bogu. Nie wolność, żeby robić, co nam się podoba. Nie o takiej wolności Paweł mówi. Paweł mówi o wolności od tych rzeczy, które właśnie zniewalały człowieka, które czyniły go niewolnikiem. Wolność od tych wszystkich przepisów, nakazów, zakazów i tak dalej, które wiązały się z żydowską ceremonią, związały się z żydowską pobożnością wskazującą na Chrystusa, zapowiadającą Chrystusa. A więc my nie odrzucamy tych rzeczy, my w nich szukamy Chrystusa. My nie negujemy tych rzeczy, Paweł mówi, my nie odrzucamy prawa, nie negujemy prawa. W prawie jest wartość wskazująca na Chrystusa, ale musimy przyjść do Chrystusa. Wtedy mamy życie, wtedy mamy to, o co chodzi. Jeśli zatrzymamy się na poziomie przepisów, jeśli zatrzymamy się na poziomie wypełniania jakichś zasad, to mamy religię. Ale życie jest w Chrystusie i musimy do Niego przyjść, musimy z Niego czerpać. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. I teraz posłuchajcie. Paweł mówi, uważajcie. Ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Pomyślmy o tym. Cóż takiego było złego w obrzezaniu? Toż to tylko obcięcie kawałka skórki z intymnej części ciała. Jak to? Przez coś takiego Chrystus przestaje pomagać? Ale z czym się wiązało to obrzezanie? Na czym, o co chodziło w tym obrzezaniu? Nie chodziło tylko o sam fakt obcięcia napletka. Bo to w niektórych krajach do dzisiaj ludzie robią w sensie, takim higienicznym sensie. I w tym nie ma nic złego i to nie oddziela człowieka od Boga. Natomiast tam chodziło o to, że jak oni daliby się obrzezać, to oznaczałoby, że wchodzą w to stare przymierze. Że będą teraz posłuszni temu wszystkiemu, czemu byli posłuszni Żydzi do tej pory. To o to chodziło. To obrzezanie się było aktem stania się prozelitą. Kiedy ktoś przystępował z pogan do Żydów, musiał się obrzezać. I w ten sposób deklarował swoją gotowość być posłusznym wszystkim przepisom prawa. I Paweł mówi, jeśli w ten sposób myślicie teraz, że dodacie do waszej duchowości, że dodacie teraz te wszystkie przepisy prawa do swojego życia, to wiedzcie, że Chrystus wam nic nie pomoże. Dlatego, że już przestaliście polegać tylko na Chrystusie, ale sądzicie, że Chrystus nie wystarczy i musicie mieć coś jeszcze. Zobaczcie, jakie wielkie niebezpieczeństwo. Oni nie odrzucają Chrystusa, oni nie negują Chrystusa, ale twierdzą, że Chrystus nie wystarczy. I Paweł mówi, to jest inna Ewangelia. I jeśli ktoś wam taką Ewangelię głosi, Paweł mówi, niech będzie przeklęty, anatema, wyrzucony, precz z takim człowiekiem. Każdemu człowiekowi, mówi dalej, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, wy wszyscy, którzy sądzicie, że przestrzegając jakiejś kwestii prawa, jesteście sprawiedliwi przed Bogiem, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. Poważna sprawa? Jakże poważna. Jakże poważna, bo przecież ci ludzie chcieli dobrze. Oni chcieli być jak najbardziej sprawiedliwi. Chcieli przestrzegać szabatów, chcieli przestrzegać tych wszystkich świąt, chcieli się obrzezać i robić to wszystko, co Bóg przecież nakazał przez Mojżesza, żeby być sprawiedliwymi. A Paweł mówi, że w ten sposób zostaliście odłączeni od Chrystusa, bo już nie w Nim szukacie swej sprawiedliwości. Już nie na Nim polegacie, ale na czym polegacie? Na tym, że robicie te rzeczy. Na tym polegacie. Myślicie, aha, ja przestrzegam szabatu, ja nie robię tego, ja nie robię tamtego, ja robię to, ja robię tamto, no to jestem sprawiedliwy. I Paweł mówi, w ten sposób wypadliście z łaski. Bo co mówi łaska? Łaska mówi, że nie jesteś sprawiedliwy. Że potrzebujesz sprawiedliwego, który umarł za ciebie. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa na każdy dzień. Nie możesz bez Niego nic zrobić. On musi być twoją siłą, On musi być twoją sprawiedliwością. To na Nim masz polegać, to Jego masz się trzymać, to Jego masz słuchać, to On ma cię prowadzić. To musi być właśnie ta żywa relacja z Jezusem, o której dzisiaj Sławek też mówił. To nie jest zestaw przepisów, to rób, tego nie rób, ale to musi być życie z Bogiem. To musi być relacja z Bogiem. To jest nowe przymierze. Nowe przymierze to nie zestaw przepisów, to rób, to nie rób. To oczywiście w nowym przymierzu są przepisy. Tam jest masa jest rzeczy, których mamy nie robić i masa rzeczy, które mamy robić. Ale z jakiego źródła? Na jakiej podstawie? Skąd my to bierzemy? Z Chrystusa, że On jest wszystkim. Że On jest wystarczający, że na Nim polegamy, że Jego szukamy. To nie jest tak, że badamy Pisma, bo sądzimy, że w nich mamy życie. Nie, w Pismach nie mamy życia. Musimy przyjść do Jezusa, żeby mieć życie. Ale badamy Pisma, żeby poznać Chrystusa, żeby poznać Jego wolę, żeby wiedzieć, jaki On jest, czego od nas oczekuje, ale musimy do Niego przyjść. I tylko gdy do Niego przyjdziemy, gdy z Nim mamy relacje, gdy kochamy Go, gdy ufamy Mu, gdy wielbimy Go, gdy służymy Mu, wtedy mamy życie. W innym wypadku, jeśli zaczynamy polegać na tym, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, wypadamy z łaski. Myślmy o tym, bracia i siostry, badajmy nasze serca, badajmy nasze życie, czy trwamy w Chrystusie, czy On jest naszym życiem, naszą sprawiedliwością, naszym pokojem, naszym odpocznieniem, wszystkim dla nas. Czytamy, macie pełnię w Nim, macie wszystko w Nim. Niczego nie możemy szukać poza Chrystusem. Nie możemy się chlubić niczym poza Chrystusem. Cała nasza chluba, cała nasza zdolność, cała nasza chwała jest w Nim i przez Niego. I w ten sposób nasz Bóg Ojciec jest wywyższony w naszym życiu. Kiedy Chrystus jest naszym życiem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Z tych wszystkich przytoczonych fragmentów z listu do Galacjan wypływają dwa ostrzeżenia związane z przyjęciem łaski i trwaniem w łasce. Po pierwsze, musimy pilnie trzymać się czystej prawdy Ewangelii. Bez dodawania i bez ujmowania czegokolwiek. Trzymać się tego, co zostało od początku przez Pana, a później przez Jego apostołów zwiastowane. Bez żadnych modyfikacji. Powtarzamy to, co czytamy. Nic więcej. Trzymamy się Ewangelii, którą zwiastował Jezus i którą zwiastowali apostołowie. Paweł mówi, jeśli ktoś wam głosi inną Ewangelię, choćby to był sam anioł z nieba, choćbyś miał widzenie, wizję nie wiadomo jaką, jeśli mówi ci, że coś musisz dodać, albo że to już cię nie obowiązuje, co Pan Jezus nauczał, niech będzie przeklęty. Nie słuchaj tego, nie poddawaj się temu. Czy to będzie prorok, czy to będzie jakiś uzdrowiciel, kto by to nie był, nie wiadomo jakie cuda by czynił, nie wierz mu, jeśli ujmuje lub dodaje coś do Ewangelii. To jest pierwsza ważna rzecz. Paweł tutaj to z wielkim naciskiem powtarza. Druga rzecz. Wzrost w uświęceniu. Jeżeli chcemy wzrastać w coraz świętszym życiu, to musimy czerpać z mocy Chrystusa, z mocy Jego Ducha Świętego. Aby prowadzić czyste, pobożne, sprawiedliwe życie, pełne dobrych uczynków, musimy czerpać z Chrystusa. Musimy polegać na Jego Duchu. To w Nim jest moc. Nie w, ja nie mówię, że nie mamy się starać, że nie mamy się wysilać. Tak, mamy się starać, mamy się wysilać, mamy się zapierać, mamy walczyć ze wszystkim w nas, co się temu sprzeciwia, ale nie w tym jest źródło życia. Źródło życia jest w Duchu Świętym. Paweł przeciwstawia uczynki ciała owocom czy owocowi Ducha. Mówi, jeśli Duch w was mieszka, jeśli prawdziwie jesteście w Jezusie, jeśli ufacie Jezusowi, to ten Duch produkuje w was. On prowadzi, że ten owoc wydajecie. Radość, pokój, miłość, łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość. Mówi, dla takich nie ma prawa. Nie potrzeba prawa dla człowieka, który jest pełen miłości, który jest pełen uprzejmości, który jest pełen łagodności, cierpliwości, wstrzemięźliwości, który panuje nad sobą, panuje nad swoim językiem. Nie trzeba takiemu człowiekowi prawa i mówić, ty nie rób tego. On po prostu tego nie robi, bo on ma w sobie Ducha Bożego, bo Duch Boży go prowadzi i mówi, tylko tacy są dziećmi Boga, których Duch Boga prowadzi. A więc to jest istota chrześcijańskiego życia. Życie w duchu. Nie życie, teraz mam swoją listę przepisów. Ludzie, tych przepisów są tysiące. I teraz odznaczać z tej, tego nie zrobiłem. O, ten tydzień udało mi się nie zrobić tego, tamtego. No, teraz mogę przyjść do zboru, jestem sprawiedliwy, mogę do wieczerzy przystąpić i tak dalej. Wielu chrześcijan niestety tak funkcjonuje. Mają swoje listy sprawiedliwości. Ale to nie jest chrześcijaństwo. To jest stare przymierze. To nie jest życie w łasce. To jest życie pod prawem, które ciągle sprowadza na człowieka poczucie winy, ciągle poczucie potępienia, ciągle poczucie, że nie zrobiłem wystarczająco dużo. Zawsze jest więcej. Mogłeś zawsze zrobić więcej. Ale jeśli żyjesz w Chrystusie, jeśli jesteś prowadzony przez Jego Ducha, to robisz to, do czego Pan cię uzdalnia. Żyjesz w Jego łasce, w Jego zaopatrzeniu, w Jego prowadzeniu przez Niego i zrobisz to, do czego On cię uzdalnia. Wiesz, że jesteś niedoskonały. Wiesz, że popełniasz błędy. Kiedy potykasz się, popełniasz błędy, przychodzisz, wyznajesz to, doświadczasz przebaczenia i jesteś wolny. Masz czyste serce. Nie żyjesz w poczuciu winy, w poczuciu swojej ciągłej niedoskonałości. Nie wyrzucasz sobie ciągle. Ale radujesz się łaską, która jest Tobie dana w Chrystusie. Radujesz się Bożym przebaczeniem. Radujesz się Jego miłością. Czerpiesz z Niego. I wiesz, że może jeszcze dzisiaj nie jesteś tam, gdzie chciałbyś być. Ale trzymasz się Chrystusa. Ufasz Chrystusowi. Polegasz na Nim. I On cię prowadzi dalej. On cię rozwija. Ten owoc sprawiedliwości się w Tobie pomnaża. Jezus mówi, jeśli będziecie we mnie trwać, to będziecie pełni owocu. To jest rezultatem trwania w Jezusie, codziennej społeczności z Jezusem, codziennego trwania przed Nim. Kochani bracia i siostry, jeśli nie mamy czasu dla Jezusa na co dzień, to możemy tutaj mówić od rana do nocy, aż będziemy niebiescy na twarzy i donikąd nie dojdziemy. Ty i ja potrzebujemy codziennie być przed Panem, przed naszym Panem, tak jak potrafimy. Ja czasami, wiecie, rano wstaję, wcześniej rano staram się wstawać. Siadam przed Nim, ostatnio robiłem to w czasie tych moich spacerów. I tam się modliłem, śpiewałem, wielbiłem Boga, ale często robię tak, że po prostu siadam przed Nim. Wstaję rano i siadam przed Nim. I w ciszy jestem przed Nim. I czasami mi się przyśnie. Się obudzę po 15 minutach, po pół godzinie, różnie to bywa, przysypiam. Jest wcześnie rano, Agnieszka jeszcze śpi, a ja obok siedzę i czekam na Niego. I nieraz sobie myślałem, czy to ma sens, że tak siedzę i tak czekam na Niego i chcę Go doświadczyć, ale moje ciało jest słabe. I gdzieś mimo tych moich pragnień i tych chęci gdzieś zasypiam. Ale ostatnio dotarło do mnie na nowo ta obietnica Pańska, że ci, którzy czekają na Pana, nabierają nowych sił. Może czasami czekam i tak przysnę trochę, ale czekam, ale jestem, ale Go pragnę, ale wiem, że bez Niego nic nie zrobię. Potrzebuję Go, nie dam rady z różnymi problemami, które mam ze sobą, z moją rodziną, z moimi dziećmi, z różnymi wyzwaniami, które stoją przede mną. Potrzebuję Ciebie, Panie, i dlatego jestem, dlatego czekam na Ciebie. Kochany bracie i siostro, czy szukasz Jezusa? Czy szukasz Jego siły? Może czasami nieporadnie, może czasami przysypiasz, może czasami myśli Ci uciekają, ale czy szukasz Go, czy wysilasz się, czy pragniesz Go, czy On jest dla Ciebie tym, bez którego wiesz, że nie zrobisz dobrego kroku? Chwała Bogu za to, co Sławek powiedział, że to doświadczenie tego posilenia ducha przez te pieśni, to piękne świadectwo, Sławku, naprawdę dziękujemy Ci, że się z nami tym podzieliłeś. Dla mnie jest to wielką zachętą i zbudowaniem, jak Duch Święty w różnoraki sposób nas posila, zachęca. Jeśli Go szukamy, jeśli Go pragniemy, jednemu da dar języków, innemu da taki dar właśnie śpiewania w duchu, innemu da jakieś cudowne objawienia ze słowa. Nieraz to przeżywam, że czytam coś i to słowo po prostu mną wstrząsa, porusza mnie, płacze, przeżywam to. W różny sposób Bóg działa, tak jak chce. Ważne jest, czy my Go szukamy, czy my pragniemy Go, czy nasze serca są stęsknione Jego, czy zadowalamy się przychodzeniem raz w tygodniu na nabożeństwo, czy zadowalamy się właśnie zrobieniem czegoś tam, odfajkowaniem jakichś naszych chrześcijańskich powinności, obowiązków. I musimy zadać sobie pytanie, czy to jest chrześcijaństwo? Czy o to Jezusowi chodziło? Czy tego Jezus nauczał? Czy Jezus dał nam zestaw znowu przepisów, nakazów i zakazów? Czy raczej Jezus ciągle nie mówi, przyjdźcie do mnie? Wy, którzy jesteście zmęczeni, spracowani, przyjdźcie do mnie. Mówi, ja jestem chlebem życia. Kto spożywa ten chleb, będzie miał w sobie życie. Kto napije się tej wody, którą ja mu dam, to będzie z niego wytryskać jak woda życia. Staramy się rozumieć Pismo. Staramy się wyjaśniać, jak najwierniej potrafimy, Boże Słowo. Ale to wszystko musi być w Jezusie. To wszystko musi być w naszym przyjściu do Niego, poleganiu na Nim. I to wszystko musi nas do Niego prowadzić. Jeśli to nie prowadzi nas do Niego, to nie jest to Ewangelia Chrystusowa. Jest to coś innego. Coś, co może być po ludzku dobre. Coś, co może dobrze brzmieć. I coś, co niektórym ludziom się podoba. Wielu ludzi lubi mieć tak, wiecie, uporządkowane zasady, uporządkowane, co wolno, czego nie wolno i tak dalej. Czują się bezpieczni, kiedy wszystko jest wyjaśnione, poukładane. Ale Jezus mówi, że z tym, który jest prowadzony przez Ducha, mówi, to jest tak jak z wiatrem. Nie wiesz, skąd przychodzi, nie wiesz, dokąd idzie. I mówi, tak jest z tym, który jest zrodzony z Ducha. Duch Święty każdego dnia mówi do ciebie, prowadzi cię, inspiruje cię, pokazuje ci rzeczy, którymi masz się zająć, osoby, do których masz zadzwonić, osoby, którym masz usłużyć. Czy to jest moje i twoje życie, bracie i siostro? Czy jesteśmy ludźmi, których Duch prowadzi? Czy też właśnie gdzieś zatrzymaliśmy się, gdzieś zgubiliśmy z oczu to piękno i tą wystarczalność Chrystusa i to nowe przymierze w Duchu Świętym i gdzieś zagubiliśmy się w tych różnych przepisach, nakazach, zakazach i zaczęliśmy w duchu, a kończymy na ciele. Oby tak nie było. Oby tak nie było. I zatrzymam się tutaj, kochani. Nie będziemy dalej już ciągnąć tego fragmentu. Myślałem, że tutaj daleko dalej pójdziemy, ale myślę, że nie, że tu się zatrzymajmy. Niechaj te słowa pozostaną w nas. Niechaj Duch Święty pomoże nam na nowo przejrzeć się w tym lustrze Bożego Słowa, które pokazuje nam pełnię w Jezusie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Możecie wstać, ja jeszcze, wybaczcie, będę siedział. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na tę ziemię, aby rozprawić się z ludzką bezbożnością, z grzechem, z niesprawiedliwością. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś, aby dać nam życie i to życie obfite. Życie, które jest w Tobie i którego nie ma poza Tobą. Modlimy się, by nikt z nas nie dał się oszukać, nie dał się odwieść od pełni, która jest w Tobie. Szatan z całą swoją chytrością i przebiegłością używa różnych sposobów, często dobrze brzmiących religijnych słów i argumentów, a jednak widzimy, że Owocem tego nie jest życie, ale jest surowa religijność, jest potępianie innych, jest religijna dyskryminacja, jest poczucie religijnej pychy i wyniosłości. Są różnego rodzaju podziały, kłótnie, spory. Rzeczy, które widzimy, są uczynkami ciała, a nie owocem ducha. Nie chcemy tego, Panie. Nie chcemy tego w naszym życiu, nie chcemy tego w Twoim Kościele. I potrzebujemy wciąż na nowo i na nowo przypominać sobie, gdzie jest życie, gdzie jest prawdziwe usprawiedliwienie, na czym polega łaska i życie w łasce. I prosimy, byś pomógł każdemu z nas w tej łasce trwać, tak jak przyjęliśmy ją na początku, nie mając nic do zaoferowania, przychodząc do Ciebie z pustymi rękoma. Panie, daj, byśmy trwali w Twojej łasce, wzrastali w poznawaniu Ciebie i doświadczaniu obfitości Twojej łaski. Jakże Ciebie potrzebujemy. Prosimy, prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu i pomóż nam być ludźmi, którzy są Twoimi narzędziami, Twoimi kanałami niesienia Twego wielkiego błogosławieństwa, życia, Twojej cudownej łaski. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, który objawiłeś nam się w cudowny sposób w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dzięki Ci. Dzięki Ci za życie, za zbawienie, za radość, za pokój, za nadzieję. Dzięki Ci za Ducha Świętego. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen.